Witamy ponownie w Szkole Twórców Gier. Ja nazywam się Bartosz Durczak i będę dzisiaj opowiadać o tym, jaką rolę odgrywa w świecie game devu QA, innymi słowy testerzy. Wyobraźcie sobie na samym wstępie, że trzeba było tutaj przygotować oczywiście prezentację. Ktoś może umieć, ktoś może nie umieć robić prezentacji, zawsze można komuś zlecić. No i wiadomo, jeżeli wyślemy takie zapytanie do jakiegoś profesjonalisty, dostajemy z powrotem produkt, myślimy sobie, no tak, przecież to wszystko będzie działać, po co to odpalać, przecież zawsze można sobie czytać. No i jak już przychodzi co do czego, mamy przedstawić kolejny raz naszą prezentację. Zaczynamy, pierwszy screen przecież działa, ale wystarczy, że przejdziemy do kolejnego i może się stać właśnie taki oto wypadek. W tym oto przypadku chodzi o to, żeby zawsze testować to, co chcemy robić. Żeby właśnie ani nie powtarzały się blue screeny, ani innego typu wypadki. Typu niechciany filmik, niechciane dźwięki, nie to, nie taka prezentacja, jaką chcieliśmy. I tak naprawdę już robiąc taki podstawowy test, jesteśmy w jakimś tam prostym stopniu testerami, ponieważ testujemy własny produkt. Testując prostą prezentację w PowerPoincie, możemy się również odnieść do tego, co robią testerzy gier tudzież oprogramowania. Jednakże chciałbym tutaj kilka rzeczy wyprostować. Jak gracze widzą QA? No właśnie, z reguły ludzie sobie myślą, siedzi sobie taki na kanapie, wygodnie, prawdopodobnie jeszcze jakiś energetyk, trzyma pada i tak naprawdę nic go nie interesuje poza tym, żeby sobie wziąć i pograć. Nic bardziej mylnego. Z reguły, jeżeli chodzi o rzeczywistość, to wygląda ona tak, jak na tym oto obrazku. Większość testerów siedzi w większych grupach, zresztą tak samo jak normalni programiści, tudzież dźwiękowcy czy graficy. Mamy osobne stanowiska, każdy ma własnego, w zależności od tego tak naprawdę co testujemy, X-a, PS3, Xbox One'a, PS4, Androidy, iPhony oraz wiele innego typu sprzęt, który właśnie jest nam potrzebny do pracy. Dzięki temu możemy wyłapać takiego oto typu rzeczy, jak właśnie tutaj przedstawiam na tym filmiku. Wiadomo, tutaj mamy akurat jednego z najsławniejszych shooterów, zresztą bardzo sławny bug, to akurat wystąpiło w wersji beta, oczywiście już w wersji live było to naprawione. Jednakże w czasie oglądania filmiku chciałbym poopowiadać dokładnie, jak wygląda cała praca testerów. Tester tak naprawdę musi być wyjątkowo kreatywny, jeżeli chodzi o testowanie. Musi wychodzić poza szablony zwykłego, casualowego grania. Dlatego z reguły, jeżeli chodzi właśnie o testerów, są to dosyć zaawansowani gracze w różnego typu gry. Typu, nie wiem, Diablo, właśnie FPS, RPG. Ogólnie rzecz biorąc właśnie tacy typowi geecy, jeżeli chodzi o gry komputerowe. Dzięki ich doświadczeniu oraz obeznaniu się z grami wiedzą tak naprawdę, gdzie najczęściej szukać błędów oraz jak je wywoływać. Wiadomo, że na PC-tach błędy można wywoływać w zupełnie inny sposób jak na konsolach. Jednakże tak naprawdę zamiar jest zawsze taki sam. Znaleźć jak najwięcej błędów po to, żeby programiści mogli je wyeliminować, dzięki czemu gracze dostają jak najlepszej jakości produkt. Od tego tak naprawdę tutaj jesteśmy. Jednakże dodatkowym atutem tej pracy jako testera jest fakt, że możemy w bardzo prosty sposób również wpłynąć na balans gry, na feeling gry. Producenci słuchają tego, co mamy do powiedzenia, ponieważ jako pierwsi tak naprawdę mamy kompletny, że to tak ujmę, look na to, jak wygląda dana gra. To do nas producenci przychodzą, pytając się właśnie, jak gra wygląda, co czujemy, grając w nią, czy byśmy grali w nią dalej i tym podobne. Tak samo, jeżeli chodzi właśnie o wymagania względem pracy testerskiej, nie są one zbyt wysokie, przynajmniej na samym początku. Wystarczy właśnie mieć względne obeznanie się w świecie gier komputerowych. Można być zapaleńcem, można być zwykłym casualem, jeżeli chodzi o gry, ale również można totalnie nie grać, a też zostać testerem. Każda z tych trzech osób, tak naprawdę z tych trzech typów osób, jest bardzo potrzebna, jeżeli chodzi właśnie o testy. Ponieważ każda z nich patrzy zupełnie inaczej na to, co widzą na ekranie. Pierwsza, wiadomo, zacznie szukać różnego typu exploitów, które pomogą mu przejść daną grę. Druga, będzie przechodziła w sposób dosyć prosty grę, tak jak właśnie gra została stworzona. Jednakże trzecia grupa, która jest tak naprawdę najciekawszą, totalnie nie wiedząc, co ma robić, giną w najmniej tak naprawdę oczekiwanych momentach. Tudzież robią bardzo takie, jakby to ująć, no nie najmądrzejsze rzeczy, dzięki czemu też powstaje ogromna baza błędów, których pierwsza albo druga grupa testerów by zupełnie nie przewidziała. Co więcej, tak naprawdę język angielski, wiadomo, jest bardzo potrzebny. Lwia część gier komputerowych jest robiona właśnie specjalnie pod język angielski. To samo tyczy się właśnie dźwięków, lokalizacji oraz voiceoverów różnego typu. No właśnie, jeżeli już mówimy o dźwiękach, testerzy bardzo często zapominają o sprawdzeniu dźwięków. Jest to bardzo istotne, ponieważ również to wpływa na cały gameplay. Jeżeli mamy jakiś dźwięk przesterowany, jeżeli muzyka nam nie współgra, jest opóźniona albo po prostu jest wzięta z jakiegoś innego zakątka gry, to też musi być zaraportowane. Jeżeli chodzi o właśnie błędy, z reguły raportujemy je do bazy danych typu Jira, Mantis, Redmine. Jest tego naprawdę sporo, jest w czym wybierać. Oczywiście, jeżeli robimy mały projekt, tylko i wyłącznie jedno- albo dwuosobowy, taka baza danych tak naprawdę nie jest jakoś względnie potrzebna. Można sobie równie dobrze zrobić w jakimkolwiek arkuszu kalkulacyjnym dokładnie taki sam backtracker, który będzie dla nas bardzo prostym i pięknym toolem, który może nam bardzo pomóc w pracy. Tak samo, jeżeli chodzi o cutsceny oraz o intra, również też to musimy przejrzeć. Jest to też nasza główna praca, jeżeli chodzi o testerów. No tak jak widzicie, no tutaj jest początek gry tak naprawdę. Wielu ludzi mogło opuścić tego typu błąd, ale jednak znalazła się jakaś kolejna postać, która się zatrzymała i właśnie taki błąd został wyłapany. Wiadomo, mógł on zostać wywołany w jakiś specyficzny sposób, przez to testerzy, którzy zaraportowali ten błąd, dostali wiadomość od producenta, że jest za trudno zreprodukować ten błąd oraz ludzie nie będą zbyt często spotykali takiego widoku. Jednakże, jeżeli mamy, powiedzmy, taki przypadek 1 na 1000, a jest to, powiedzmy, gra rzędu AAA, czyli najlepsze gry tak naprawdę, jakie wychodzą, na jakie ludzie czekają jak najdłużej, z tego 1 na 1000, jeżeli kupi to ogromna liczba osób, no tak naprawdę 1000 osób albo nawet 10 tysięcy osób może zobaczyć ten błąd. No i wiadomo, że takie właśnie oto kwiatki później trafiają na YouTube'a albo na inne fora właśnie testerskie i tym podobne, gdzie możemy zobaczyć właśnie takiego typu rzeczy. Chciałbym tutaj zwrócić właśnie szczególną uwagę na to, że bardzo duża część błędów jest znajdowana w grze właśnie przez testerów. Jednakże producenci właśnie z racji tego, że błąd występuje raz na 1000, często właśnie olewają tego typu błędy. Więc tutaj właśnie chciałbym wyprostować tą rzecz, że większość błędów jest właśnie znajdowana, jednakże inna część zespołu mówi, że albo nie da rady tego naprawić, albo właśnie producent stwierdzi, że zbyt wiele pracy jest potrzebne i nie opłaca się tego fiksować. Tak samo chłopaki dzisiaj opowiadali, Krzysztof Maliński oraz Krzysztof Kondrak, opowiadali o silnikach Unity, Unreal oraz własnych silnikach. Jeżeli chodzi o Unreala oraz o Unity, też one mają własnego typu specyficzne bugi, których albo nie chcą, albo po prostu też nie potrafią naprawić. Są to na przykład takiego typu błędy, jak właśnie widzimy tutaj w Hitmanie, typu wbijające się rzeczy w tekstury, albo tak jak tutaj w Ride to Hell, zatrzymujące się postacie, tudzież postacie wbijające się w tekstury, w kolizje, przez to zaczynają flikerować i zachowywać się bardzo dziwnie. No jest to domena tak naprawdę i jednego, i drugiego silnika, dzięki czemu co tak naprawdę niestety nie może zostać w bardzo prosty sposób naprawione przez programistę, który korzysta z tych silników. Więc też musicie zwracać uwagę na to przy wyborze silnika, który tak naprawdę jest pozbawiony, który posiada jak najmniej błędów, żebyście mogli spokojnie pracować na danym silniku. Na przykład jednym z takich ciekawszych błędów Unity ma on problem z alt-tabowaniem w trakcie loadingu. Innymi słowy, jeżeli w trakcie właśnie loading screena w odpowiednim momencie alt-tabujemy, wracamy właśnie do pulpitu, to nie wgrywają się poprawnie tekstury, przez co większość tekstur albo nie jest wgrana, albo są zastępowane czarnym obrazem. W zależności tak naprawdę od gry jest to w różny sposób uzależnione od tego, co chcemy wyświetlić oraz jaki efekt chcemy uzyskać. Są to też błędy, które muszą się pojawić w bazie danych, ale właśnie tylko i wyłącznie z takich kwestii czysto formalnych, żeby nie było później, że gracze znaleźli taki błąd, a później producent przychodzi do nas z pretensjami, że dlaczego taki błąd nie został znaleziony. Oczywiście mówimy teraz tylko i wyłącznie o testach manualnych. Jest też o wiele więcej innych rodzajów testów, o których zaraz będziemy rozmawiać. Tutaj właśnie już się nam filmik kończy. O, tutaj też jedna z moich ulubionych tak naprawdę scen z bugiem, gdzie właśnie tutaj Darw zaczyna nam tańczyć, zamiast rozmawiać z nami po ludzku. Wystarczyło tak naprawdę przerwać jej rozmowę i zaczęła wykonywać bardzo dziwne i podejrzane ruchy. Jeden z moich ulubionych tak naprawdę bugów. No wygląda to dosyć komicznie. No właśnie od tego jesteśmy, żeby takich błędów się pozbywać. A jakby ktoś nie wiedział, co to jest, to w tym momencie jest wyświetlany niemowlak. Tylko niestety trochę się poszarpał. Prawdopodobnie właśnie wpadł w kolizję z jakąś rzeczą i jego tekstura została rozciągnięta w sposób dosyć nietypowy. Wiadomo, większość błędów tak naprawdę da się bardzo łatwo naprawić. Zrestartowanie gry albo powrót do poprzedniego stanu gry. Jednakże są też bugi, które sprawiają, że tracimy całkowicie progres. I są to najniebezpieczniejsze błędy, ponieważ jeżeli dany gracz ma przegrane powiedzmy 120 godzin, 200 godzin i w tym momencie straci cały progres, no nie chciałbym stanąć na jego drodze, szczerze powiedziawszy, obojętnie jaka to by była gra. Zawsze frustracja jest ogromna, zwłaszcza jeżeli musimy znaleźć wszystko od początku. No właśnie, jeżeli chodzi o rodzaje testów, jak widzicie po prawej stronie jest tego dosyć sporo. Jednakże dzisiaj chciałbym się skupić na czterech rodzajach testów. Są to testy typu compliance, compatibility, właśnie automatyczne testy oraz testy manualne, o których już trochę Wam opowiedziałem. Na samym wstępie chciałbym porozmawiać o testach compliance. Tak naprawdę tylko i wyłącznie platforma PC-towa jest pozbawiona owych testów. Jednakże posiada kilka innych specyficznych testów tylko i wyłącznie na PC-ta. Jeżeli chodzi o testy compliance, są to testy tak zwane zgodnościowe. Jeżeli chcecie napisać grę na Xboxy, na PS-y, na Nintendo, na PSP, nawet na iOS-a czy na Amazona, musicie sobie zdawać sprawę z tego, że te produkty muszą spełniać dane kryteria. Jest to dosyć istotne, ponieważ o ile gra sama w sobie nie musi być jakaś najlepsza, może mieć okrojone grafiki, może być niekompletna, tak testy, tak część właśnie zgodnościowa musi być idealnie stworzona do tego, do czego dostajemy dokumentację. Tak naprawdę każda firma, właśnie Microsoft, Nintendo, Sony podsyłają, są dostępne właśnie na ich stronach internetowych właśnie tryby zgodnościowe, co dana gra musi mieć oraz z czego korzystać, żeby w ogóle otrzymać certyfikat oraz możliwość wypuszczenia gry na własny użytek, że to tak ujmę. Do czego służą? No właśnie, musimy zachować po pierwsze standardy techniczne. Innymi słowy, gra nie może się crashować, frizować, innymi słowy, nie może się w żadnym momencie zawieszać. Wiadomo, jest to jeden z dosyć najczęstszych tak naprawdę bugów, które możemy znaleźć oraz najbardziej istotnych. Zwłaszcza jeżeli gramy w grę, która nie posiada trybu zapisu gry, tylko i wyłącznie posiada checkpointy. Wtedy, jeżeli w trakcie połowy progresu oczywiście nam gra skraszuje, to wiadomo, że też tracimy progres danego poziomu i musimy go przechodzić od nowa. Idąc dalej, na przykład ciągłość pewnych podstawowych funkcji, na przykład w przypadach, jest dosyć istotna również. Trzymajmy się pewnych prostych standardów, jeżeli chodzi właśnie o mapping całych naszych, o klawiszologię. Jeżeli chodzi o na przykład Xboxa, wszyscy wiedzą, że przycisk B kojarzy się z powrotem. I tak naprawdę wszystkie gry wykorzystują właśnie ten motyw. Klikając B, wiadomo, że cofniemy się do poprzedniego menu. Nasza gra również powinna właśnie trzymać się w tych standardach. Tak samo, jeżeli chodzi o właśnie screen, na którym widzimy ustawienia oraz właśnie mamy całą klawiszologię na padzie, to też musimy pamiętać o tym, że dla wersji Xboxowej i dla wersji PS3-kowej musi się pokazać odpowiedni obrazek, żeby właśnie na Xboxach był pokazany pad od Xboxa, a żeby na PS-ach był po prostu DualShock. Jest to też jedna z najważniejszych rzeczy. Tak samo właśnie, jeżeli chodzi o czas ładowania się danych leveli, w niektórych przypadkach na niektórych platformach nie może przekraczać 2 minuty. Tak samo ilość klatek na sekundę nie może spaść powiedzmy poniżej 20. W zależności tak naprawdę od tego, jaka platforma, taka jest właśnie dokumentacja. Dlatego zawsze trzeba na to zwrócić uwagę. Równie dobrze chodzi tutaj o bezpieczeństwo. Jeżeli chcemy przerzucić progres oraz stan gry z jednej konsoli na drugą, no nie wiem, powiedzmy zmieniliśmy z zwykłego Xboxa 360 na wersję Slim, chcielibyśmy przerzucić swój progres, też jesteśmy od tego, żeby sprawdzić, czy dany zapis stanu gry prawidłowo się przenosi z jednej platformy, z jednej konsoli na drugą. Jest to o tyle istotne, że czasami zdarzają się takie przypadki, jak gra na przykład prosi wtedy o podanie pinu do karty, tudzież inne osobiste informacje, które nie powinny być przekazywane nikomu tak naprawdę poza nam i udostępniane w jakikolwiek sposób inny niż my tego chcemy. Jak już wcześniej wspominałem, właśnie zgodność z wymaganiami względem danej platformy też jest najistotniejsza. Testy compatibility. Innymi słowy, kompatybilność. W zależności od platformy, jak już wcześniej wspominałem, są innego rodzaju testy. Wiadomo, jeżeli mamy tryb konsolowy, no tutaj ciężko jest o jakąkolwiek różnorodność. Mamy Xboxa One, mamy Xboxa 360, tak naprawdę posiadają tą samą specyfikację techniczną. Jeżeli chodzi o PC-ty, tutaj o tyle jest to trudne, ponieważ jest bardzo dużo kart graficznych, które musimy sprawdzić. Jest bardzo duża liczba procesorów, które musimy sprawdzić. Tak samo rozdzielczości oraz ustawienia gry. Na tym wszystkim właśnie musimy sprawdzić, czy nasza gra działa. Zwłaszcza jeżeli chodzi na przykład o gry androidowe czy iOS-owe. Tutaj też musimy sprawdzić tak naprawdę na większym spektrum device'ów niż w porównaniu do właśnie trybu konsolowego. Ja osobiście polecałbym na samym początku załatwić sobie 3 urządzenia. Zacznijmy na przykład od Androida, ponieważ on posiada najmniejsze wymagania, jeżeli chodzi o właśnie też tryb compliance. Właśnie Full HD, HD zwykłe oraz jakąś mniejszą rozdzielczość, powiedzmy 800x480. Jeżeli na tych trzech rozdzielczościach tak naprawdę gra będzie działać, to już możemy oczekiwać jakiegoś większego sukcesu. Wiadomo, że są to 3 najbardziej oblegane rozdzielczości, jeżeli chodzi o Androidy, zwłaszcza już w tych czasach, kiedy to 1280x720 już powoli tak naprawdę odchodzi. Już 1920 zostaje tym standardem, a HD+, czyli 2560 już powoli wchodzi już coraz więcej device'ów, jest na rynku właśnie z tą rozdzielczością. Dlatego trzy device'y na samym wstępie. Najlepiej również, żeby miały oczywiście różne oprogramowanie, jeżeli chodzi o Androida, typu 4.1.2, 4.4, 5.0 albo 4, 5 i 6. Też byłby wskazany. Z racji tego, że różnego typu SDK są wykorzystywane w naszych grach, dzięki czemu właśnie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy na pewno na tych czterech, na tych tam trzech obleganych OS-ach wszystko działa prawidłowo. Kolejnym naszym takim punktem są testy automatyczne. Czym są tak naprawdę testy automatyczne? Testy automatyczne są tak zwanym uzupełnieniem testów manualnych. W dużej mierze opierają się właśnie na programowaniu. Tutaj już tester manualny, który przyszedł po prostu do pracy, nie posiadając żadnego doświadczenia z programowaniem, nam za bardzo nie pomoże. No chyba, że się zacznie uczyć, wiadomo. Jednakże zadaniem testera automatycznego jest właśnie przygotowanie narzędzi, które w sposób jak najbardziej autonomiczny jest w stanie pomóc nam w prostych tak naprawdę czekach. Chociażby w sprawdzaniu codziennych buildów, które albo budują programiści, dzięki czemu my też wiemy, w jaki sposób obchodzić się z danym buildem, czy wszystkie rzeczy, które zostały zapisane w kodzie, zostały właśnie sprawnie dodane, czy na pewno właśnie gra się nie crashuje. Jak widzicie na ekranach, tutaj jest właśnie prosty skrypt w Pythonie napisany przeze mnie. Testuję jedną z naszych gier w sposób właśnie dosyć ciekawy, ponieważ tutaj wszystko tak naprawdę jest hardkodowane. Tutaj każdy przycisk, który jest dostępny, ma właśnie dodatkowo X i Y, który został wpisany w skrypt, dzięki czemu gra wie, w którym dokładnie miejscu pojawi się dany przycisk oraz żeby go wcisnąć. Niestety takie rozwiązanie ma też swoje minusy. Wiadomo, gra dynamicznie może się rozwijać, możemy dodawać coraz to nowsze rzeczy, całe UI może się zmienić, przez co oczywiście musimy znowu zmieniać skrypt. Przez co wiadomo, że musimy znowu zająć się tym samym, czyli zmienić po prostu, nie wiem, koordynaty danego przycisku. A jeżeli całkowicie tak naprawdę zrobił się jakiś redesign, to musimy większość rzeczy napisać od nowa. Oczywiście są do tego prostsze sposoby, żeby zrobić coś takiego. Istnieje bardzo wiele programów, które pomagają nam po prostu w pisaniu tego typu skryptów, a są nawet programy, które same potrafią nagrywać to, co w aktualnym momencie dzieje się na komórce. Ja poszedłem trochę trudniejszą drogą. Wybrałem akurat na Androidzie Monkey Runnera, który wykorzystuje skrypty pythonowskie, więc musiałem usiąść, zacząć pisać. Z lekką pomocą programistów udało nam się właśnie stworzyć taki oto fajny, prosty skrypcik, który odpala po prostu wszystkie nasze gry i czeka tylko i wyłącznie na implementację. Jeżeli chodzi o same testy automatyczne, wiadomo, że też łączą się z pewnymi kosztami. Są to po pierwsze koszty implementacji. Wiadomo, ktoś musi to napisać, a później ktoś jeszcze musi zrobić tak, żeby to wszystko współgrało ze sobą. To jest pierwszy koszt. Później są koszta eksploatacji. Innymi słowy, tak jak już wcześniej mówiłem, jeżeli powstanie jakiś redesign i tym podobne, to ktoś cały czas musi utrzymywać, analizować i badać, czy dana rzecz, aby na pewno nie była popsuta wcześniej oraz od którego momentu zaczęła się psuć. Oraz właśnie koszty utrzymania. Jak już wcześniej wspominałem, właśnie jest to osoba odpowiedzialna za utrzymywanie w kodzie porządku, dzięki któremu właśnie wszystkie nowe rzeczy są dodawane do naszego skryptu. Filmik trochę trwa, jak widać, działa całkiem dobrze. Co on potrafi tak naprawdę? Potrafi robić sobie save'y, potrafi właśnie wykorzystać redeem level, potrafi sobie zmienić opcje, przejść sobie do innej gry, zmieniać bety, kupić sobie nawet jakiegoś ajapa, jeżeli istnieje taka możliwość, jeżeli jest po prostu w grze coś takiego, to też właśnie możemy to wszystko sobie zaskryptować. Jednakże wyjście pytonowskie oraz Monkey Runnera ma dosyć spory minus. Wiadomo, działa tylko idzie. Jak już wcześniej wspominałem, są oprogramowania, dzięki któremu możemy w bardzo prosty sposób przerzucić się na również inne platformy, czyli na iOS-a, na Windows Phone'a, czy też na Amazona. Wszystko tak naprawdę jest ze sobą połączone i można w bardzo prosty sposób wykorzystać tego typu skrypty. Ja poszedłem w sumie, jak już wcześniej wspominałem, najtrudniejszą drogą, ponieważ sam pisałem skrypt. Ale są jeszcze dwie możliwości. Jest to programowanie typu freeware, które możemy sobie ściągnąć i z lekką własną pomocą właśnie zaimplementować, albo iść bardzo prostą drogą, czyli właśnie kupić pełne oprogramowanie, które służy do nagrywania albo do pisania skryptów w bardzo prosty i czytelny sposób. Jeżeli chodzi o testy automatyczne, jest też jeden feller, jeżeli chodzi o nagrywanie. Kod nie może być obfuskowany. Innymi słowy, musi to być czysty kod, nie możemy go w żaden sposób szyfrować, ponieważ po prostu rekorder nam go nie rozczyta i kod nie będzie działać prawidłowo. Oraz testy manualne, czyli tak naprawdę to, od czego ja sam zaczynałem. Jak widzicie na screenshocie, no niestety tak nas widzą w głównej mierze programiści. No właśnie, testerzy to takie trole, które siedzą i tylko czekają na to, aż znajdą jakiś błąd, żeby tylko i wyłącznie dokopać programistom, żeby pokazać, że znowu się mylili, że znowu nie mieli racji, że przecież my wiedzieliśmy, że to na pewno nie będzie działało i tym podobne. No i właśnie, jak ja przychodzę z uśmiechem, albo któryś z chłopaków, którzy testują, przychodzą właśnie do programisty z takim szczerym uśmiechem powiedzieć, że się coś wysypuje w danym momencie. No, miny programistów wtedy są naprawdę bezcenne. Jak będziecie mieli kiedyś możliwość, to naprawdę polecam, bo no jest dużo śmiechu wtedy, zwłaszcza za pierwszym razem, jeżeli przyjdziecie do kogoś z taką kwestią. Ale nasza praca jest bardzo potrzebna. W aktualnych czasach programiści nie mają za dużo czasu na sprawdzenie własnego kodu. Oni są zajęci kodzeniem. Od tego jesteśmy właśnie my, czyli QA, żeby sprawdzić wszystko, co jest możliwe do zniszczenia, do popsucia, do obejścia, ponieważ też szukamy obejść, do włamań, ponieważ też czasami hakujemy nasze gry, tylko i wyłącznie po to, żeby znaleźć jak najbezpieczniejsze i jak najmniej możliwe do popsucia wyjście. Jeżeli chodzi o same testy manualne, jest to o tyle zabawne, że samą grę możemy popsuć w wiele różnych sposobów. Zaczynając właśnie od batonów hardware'owych na komórkach, od podłączania różnego typu urządzeń do naszej komórki, tudzież do Xboxa, albo do PS-a, albo do PC-ta, sprawdzić, czy na tym to działa, czy powinno działać, czy nie działa, dlaczego nie działa. Tutaj zaczynają się tak naprawdę już schody, jeżeli chodzi o samoprogramowanie. Ponieważ jeżeli będziecie to robili osobno, czyli albo chociażby w teamach 3-4 osobowych, musicie bardzo skrupulatnie podejść do tego typu testów. Dlaczego? Ponieważ to jest wasza gra i to wy chcecie ją pokazać przed ludźmi. Więc jeżeli chcecie podejść faktycznie do tego, bądźcie ze sobą szczerzy. Jeżeli widzicie jakiś błąd, to nie zapominajcie o tym, że to jest wasza gra. I że to właśnie wy przedstawiacie sobą, wy tą grą przedstawiacie samego siebie. Jeżeli macie błąd, nie zapominajcie o nim. Zapiszcie go sobie gdzieś, naprawcie, sprawdźcie jeszcze raz. Spróbujcie obejść wcześniejsze stepsy. Spróbujcie go popsuć w trochę inny sposób. Zawsze jest sposób na to, żeby coś popsuć. Ja przynajmniej wychodzę z takiego założenia. A z drugiego założenia wychodzę, że nie ma flawless kodu. Zawsze się znajdą jakieś błędy. A prawda jest też taka, że im obszerniejsza gra, tym bardziej bugogenna. Im więcej mamy właśnie części, tym łatwiej jest coś popsuć, ponieważ wiadomo, że im więcej zmiennych, tym łatwiej jest się gdzieś pomylić. No, zwłaszcza jeżeli jest coraz więcej kodu. Tym tak naprawdę charakteryzują się testy manualne. Czyli właśnie siedzimy, klikamy, zastanawiamy się, jak coś totalnie obejść. No właśnie, jeżeli się zastanawialiście, czy testy automatyczne, czy manualne, prawda jest taka, że potrzebne są obydwa. Testy automatyczne nie zapewnią Wam tego wszystkiego, co zapewnią Wam testy manualne. Automatyczne testy są tak naprawdę dobrym uzupełnieniem tego, co mógłby robić człowiek, ale po co, skoro może go tak naprawdę zastąpić komputer, tylko i wyłącznie pisząc prosty skrypt. Dzięki temu tester ma więcej czasu na zastanowienie się, na pisanie oraz na znalezienie ciekawszych błędów niż takie podstawowe, które zaburzają tak naprawdę totalnie pracę. Na przykład właśnie takie typowe dzienne czeki, czy dany build się odpala, jeżeli jesteśmy w trakcie testowania czegokolwiek innego, czy najprostsze funkcje gry też właśnie działają. Od tego jest właśnie automat. Ale automat nie sprawdzi tego, co sprawdzi człowiek. Nie wejdzie w każdą szczelinę, nie sprawdzi Wam każdej kolizji, nie sprawdzi Wam każdego dźwięku, ani nie sprawdzi Wam każdej grafiki. Dlatego są właśnie potrzebni też testerzy manualni i nie sądzę, żeby przez kolejne lata cokolwiek się zmieniło w tej kwestii. Jednakże, tak jak już wcześniej wspominałem, automaty są fajne. Fajnie się je pisze i polecam każdemu, żeby sobie spróbował właśnie napisać taki prosty, automatyczny skrypcik i podrzucił komuś do sprawdzenia, czy działa, albo samemu sobie nawet odpalić. Świetna frajda, no i tak jak już Krzysiek Maliński wcześniej opowiadał, Python się przydaje. W każdej tak naprawdę funkcji możemy go wykorzystać, ponieważ jest właśnie bardzo obszerny i daje nam ogromne możliwości. Co ja bym osobiście wybrał? Zacząłem od testów manualnych i chyba jednak przy tym pozostanę. Nic nie sprawia mi takiej frajdy jak otrzymanie nowej gry oraz właśnie sprawdzanie jej od samego początku. To jest bardzo ciekawe doświadczenie, polecam każdemu. No i wiadomo, jeszcze właśnie możemy mówić o feelingu wtedy każdej gry. Jak odczuwamy dany poziom, co nam się nie podoba w tym poziomie. Możemy też w niektórych momentach mieć wpływ na balans, jeżeli twierdzimy, że jakaś jedna postać, powiedzmy w RPG-u jest, albo w strategii jest po prostu overpowered. Dlaczego tego nie powiedzieć? Zawsze należy się po pierwsze pytać, a po drugie mówić o swoich obawach i od razu mówić, żeby też deweloperzy mieli czas na naprawienie. Zwłaszcza jeżeli przychodzi ten ogromny czas na submisję. Wiadomo, że jeżeli chodzi o submisję, to no nie ma osoby w firmie, która by po prostu nie crunchowała. Jest to potrzebne, żeby właśnie wyłapać wszystkie możliwe błędy oraz właśnie, żeby programiści wyczyścili kod. Oczywiście też jest dosyć istotna kwestia, jeżeli chodzi o testowanie bardziej obszernych produktów. Wiadomo, jeżeli robicie 5-levelową platformówkę, to tworzenie checklisty nie będzie miało na razie większego sensu. Ale jeżeli zrobicie sobie platformówkę, która będzie miała 20 poziomów, a później zrobicie chapter drugi, który będzie mieć 50 poziomów, dodacie później kolejne postacie, jakieś dodatkowe skórki, dodatkowe dźwięki i tym podobne, to zaczyna po prostu rosnąć. Najpierw zaczyna się po prostu od małej części, a później właśnie zaczyna to wszystko rozrastać. Dzięki tworzeniu checklist do testów jesteśmy w stanie to wszystko okiełznać w sposób bardzo prosty i przyjemny. Dzięki czemu Mamy wszystko pod kontrolą, wiemy co, kiedy działało, jeżeli oczywiście wykonujemy ją skrupulatnie. Oraz gdzie możemy znaleźć dany błąd, albo gdzie dana funkcja działała prawidłowo, albo po jakim komicie przestało coś działać. Tak jak tutaj widzicie na screenie, checklista może być właśnie wykonana w każdym arkuszu kalkulacyjnym. Ja korzystam z Excela i korzystam z GDOC-ów. Wszystko, co tak naprawdę daje nam możliwość stałego zapisu oraz współpracy z innymi, jest dobrym wyborem. Tutaj tak naprawdę nie ma większego znaczenia, czy wybierzemy właśnie Excela, czy GDOC-a, czy OpenOffice'a, czy cokolwiek. Jeżeli mamy cały czas właśnie możliwość doglądu przez wszystkich pracowników, no póty jest wszystko w porządku. Jeżeli zajrzycie do samych zakładek, znajdziecie tutaj dosyć ich sporo. No tak, stworzyłem ją właśnie pod jakiegoś RPGa, coś ten deseń. Na samym początku Project Info. Wiadomo, jest to zależne od projektu, ale dzięki właśnie też stronie pierwszej wiemy dokładnie, na jakim projekcie siedzimy, kto jest naszym publisherem, jakie studio pracuje, czy w naszym przypadku, czy to jest Bydgoszcz, czy Warszawa, czy Gdańsk, czy Szczecin. No, tutaj wiemy po prostu od razu, z kim rozmawiać. Jeżeli chodzi o producenta, no to też wiemy, do kogo uderzać, jeżeli mamy jakiekolwiek pytania, data powstania checklisty, jakie buildy, jakie numery buildów tutaj powstały oraz właśnie na jakich platformach dana checklista była robiona. Kolejną zakładką są smoke testy. Czym są smoke testy? Smoke testy jest to sprawdzenie podstawowych funkcji każdej gry. Innymi słowy, czy się odpala, czy możemy wejść do gry, czy stworzymy postać, czy możemy przejść tutorial i czy możemy lecieć dalej. I to tak naprawdę są właśnie najprostszego typu smoke testy, jakie możemy zrobić. Idąc dalej, UI UX. To tak jak tutaj właśnie postanowiłem zrobić, mamy właśnie chociażby samo menu. Ja z reguły jeszcze właśnie przy każdym sheetie dodaję jeszcze dodatkowy wiersz odnośnie smoke testów, żeby mieć 100% pewność, że coś zostało sprawdzone. No i tak jak widzicie, jeżeli chodzi o checklistę, posiada ona po prostu kilka kolumn. Pierwszą to jest wiadomo, że numer checka, później jest jaki check robimy, jaki mamy tego rezultat, jaki jest tester, który to z nich testował, jaki numer builda, dodatkowy comment. Jeżeli dany check został sfailowany, czyli nie działa poprawnie, oczywiście też możemy od razu zrobić hiperłącze, które nas od razu zredirektuje do błędu powiedzmy na Jirze albo właśnie na Mantisie. Idąc dalej, GFX-y, wiadomo, grafika, SFX-y, dźwięki. No, ja z reguły też do SFX-ów od razu dorzucam muzykę, jeżeli jest jej dużo, no to wiadomo, że też można zrobić do niej osobną po prostu checklistę. Tutorial. Nie uwierzycie, ale jest po prostu tyle błędów w każdym tutorialu, że wystarczy tak naprawdę pójść w lewo wtedy, kiedy tutorial mówi, że trzeba iść w prawo i tak naprawdę gra się wysypie. Ja siedziałem kiedyś miesiąc nad jednym projektem i tylko i wyłącznie robiłem tutorial po to, żeby każdą właśnie taką opcję wyeliminować. Bo z reguły jak zrobiłem coś dziwnego, że to tak ujmę, no dziwnego, no po prostu można przecież pomylić lewą z prawą stroną, przecież to nie jest nic złego. Z reguły kończyło się to tym, że tutorial się blokował i nie dało się nic więcej zrobić. I trzeba było zrobić od nowa. No a co gracz zrobi? No kurczę, no poszedłem w lewo, no to nie wiem, no to może prosto pójdę. No i dokładnie taki sam efekt. Dlatego zawsze tutorial traktuję jako taki osobny właśnie projekt, żeby wszystkie możliwości były właśnie wyczerpane w zakładce tutorial. Quests. No jak już wcześniej wspominałem, robimy tutaj checklistę pod RPGa, więc właśnie dodatkowe zadania też tutaj na pewno powinny się pojawić. Oczywiście zaczynamy od głównego wątku, możemy też zrobić dodatkową zakładkę typu side quests, czyli właśnie jakieś questy poboczne, żebyśmy też właśnie wszystko mieli udokumentowane. Items. Powiem szczerze, że jest to chyba najtrudniejsza zakładka z tego wszystkiego. Dlaczego? Wyobraźcie sobie, że mamy 500 różnych przedmiotów, a czasami jest ich dużo, dużo więcej. I tak naprawdę tester musi sprawdzić każdą, ale to każdą broń, zbroję, nie wiem, tarczę, no, cokolwiek, jakikolwiek przedmiot musi być sprawdzony przez QA. Czasami to sięga nawet do 3000, jak nie więcej. Jest to bardzo żmudne. Niestety ktoś to musi zrobić. Oczywiście jesteśmy od tego my. Ale też bardzo dużo frajdy to daje. Zwłaszcza jeżeli połączymy ze sobą kilka przedmiotów, które nagle totalnie niszczą balans, bo nikt w życiu nie przypuszcza, że można tak w taki sposób połączyć ze sobą jakieś rzeczy. Idąc dalej, characters, wiadomo, postacie. Jeżeli w grze występują cztery postacie, ale mają, nie wiem, różne grafiki i tym podobne, to też właśnie warto jest je postawić w osobnej zakładce. Tak samo zresztą ze skillami. Skille możemy podzielić wtedy też na postacie, ale tutaj tylko i wyłącznie skupiać się na skillach. Levels. Wiadomo, tutaj chodzi o poziomy gry. Od 1 do 50, tak jak już wcześniej wspominałem, albo od 1 do 20. Jeżeli mają nazwy, to też pamiętajmy, żeby wpisywać nazwy. I te główne, i te codename'owe, ponieważ większość devów na przykład pracuje na właśnie takich typowych codename'ach, dzięki czemu łatwiej jest się z nimi porozumieć. Cutscenes. Jak już wcześniej wspominałem, też trzeba właśnie je oglądać. I to od początku do końca. Wiadomo, też naszą pracą jest przerywanie cutscen w sposób albo nietypowy, albo po prostu je przerywać, żeby też mieć stuprocentową pewność, że wszystko działa w sposób dobry. One-time checklist. Jeżeli chodzi o one-time checklistę, mieszczą się tutaj rzeczy, które tak naprawdę są bardzo powtarzalne na każdym poziomie, ale nie ma sensu ich sprawdzać na każdym poziomie właśnie z racji tego, że są w kodzie napisane jako mają wspólną część w kodzie. Innymi słowy, kod nie ma żadnego wpływu na to, co się dzieje właśnie w one-time checkliście. To, co się dzieje, powiedzmy, nie wiem, w main menu albo w danym poziomie, powiedzmy, czy health bar nam dobrze działa, to właśnie może się pojawić w one-time checkliście. Kolejną zakładką jest Compatibility Checklist. Innymi słowy, dorzucamy tutaj właśnie kwestie rozdzielczości, ustawień sprzętowych. Oczywiście jest to w sposób taki okrojony, jeżeli chodzi o kompaty tutaj ustawione. Tylko i wyłącznie właśnie po to, żeby sprawdzić, jak działa powiedzmy na trzech albo na czterech komputerach. Wiadomo, że no, jednak jesteśmy na razie tam single devami, nie mamy jakiegoś mega wielkiego dostępu do sprzętu. Ale zawsze warto właśnie to sprawdzić na różnego typu rozdzielczościach. Jak już wcześniej wspominałem, tutaj właśnie sobie jeszcze spójrzcie na to, jak taka checklista powinna być stworzona. No i tak naprawdę dochodzimy do końca. Jeżeli poznamy tak naprawdę te wszystkie cztery najważniejsze części testów, czyli właśnie testy compliance, testy kompatybilności, testy automatyczne oraz właśnie testy manualne, każda gra, nawet najmniejsza, będzie dla nas ogromną frajdą, jeżeli ją dostaniemy już gotową i ktoś przychodzi do nas i mówi, żebyśmy to sprawdzili. Jesteśmy właśnie jak postacie z Bloodborne'a, które tak naprawdę nie wiedzą do końca, czego oczekiwać w danym momencie od gry. Nie wiemy, kiedy dostaniemy wielkiego kopniaka, tak jak w Dark Soulsach od szkieleta, albo właśnie od jakiegoś innego stwora. Ten świat jest naprawdę ogromny i polecam właśnie zagłębić się w testy, ponieważ nawet jeżeli nie chcielibyście zostać QA-em, to zawsze single dev powinien wiedzieć, jak przetestować swój własny projekt. Mam nadzieję, że ten krótki tak naprawdę wstęp pomógł Wam chociażby w jakikolwiek sposób dowiedzieć się, od czego zacząć, zwłaszcza jeżeli chodzi o testy compliance, ponieważ dużo osób o tym nie wie, że coś takiego w ogóle istnieje, po właśnie testy automatyczne, które polecam pisać. Właśnie moi koledzy dali Wam zadanie domowe, to ja powiem szczerze, że też Mam dla Was takie jedno. Możecie napisać właśnie jakiś prosty skrypt automatyczny do Waszego projektu, jeżeli to jest oczywiście Android albo iOS, albo w sumie na komputer też można, na przeglądarkę zresztą też można napisać. Albo stwórzcie po prostu checklistę do swojego projektu, jeżeli jest na tyle złożony, że właśnie taka checklista będzie wymagana. Ode mnie to tyle. Mam nadzieję, że się miło słuchało i do zobaczenia następnym razem.